Wybitny kompozytor, sławny gitarzysta, wydawca dzieł literackich, księgarz, a także powstaniec i działacz niepodległościowy Jan Nepomucen Bobrowicz, urodzony w Krakowie 1805 roku, zapisał się na kartach historii polskiej muzyki gitarowej. Dzisiaj, szanowni państwo, rozpoczynają się szóste dni Jana Nepomucena Bobrowicza, festiwal organizowany przez Akademię Muzyczną imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, poświęcone no właśnie twórczości polskiego kompozytora. Dlatego jest to doskonała okazja do odświeżenia pamięci o tym, że artyście zwanym Chopinem gitary, i zrobimy to dziś wspólnie z naszym gościem, panem profesorem Michałem Nociem, kierownikiem Katedry Gitary i Harfy Akademii Muzycznej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Katedra Gitary i Harfy, którą pan zarządza wraz z Kołem Naukowym Gitarzystów Krakowskiej Uczelni, zapraszają na rozpoczynające się już dziś szóste dni muzyki Jana Nepomucena Bobrowicza. W programie festiwalu znalazły się koncerty, wykłady, wystawy oraz wiele, wiele innych wydarzeń, o których dziś będziemy sobie rozmawiać, ale zacznijmy od idei tego wydarzenia. Dlaczego te dni organizowane są już w tym roku po raz szósty?
W polskiej literaturze gitarowej mamy kilka postaci, które wyznaczały właściwie i kierunek rozwoju tej muzyki, i są dla nas, polskich gitarzystów, ale nie tylko, niezwykle istotne. Jan Nepomucen Bobrowicz jest postacią na poły legendarną, w tym sensie, że wiemy o nim stosunkowo niewiele i jest to zarazem obszar do zagospodarowania przez muzyków, przez muzykologów, przez historyków.
Ponoć nawet żadna fotografia jego się nie zachowała.
Tak. Wiemy, że urodził się w Krakowie, wiemy, że tu koncertował, że był związany z Senatem Miasta Krakowa, wiemy, że był powstańcem listopadowym, był wydawcą po emigracji do Niemiec. Przede wszystkim był znakomitym wirtuozem gitary i kompozytorem wielu utworów, z których niektóre są zaliczane do wyjątkowych dzieł literatury muzycznej w ogóle, nie tylko muzyki gitarowej. Wydawało nam się, że nawiązanie do tej postaci w Krakowie jest naturalne i bardzo potrzebne, zwłaszcza, że Kraków jest miastem, w którym gitara bardzo silnie była obecna od lat. Być może będzie jeszcze okazja o tym chwilkę dłużej porozmawiać. Ale Dni Bobrowicza, które kilka lat temu zostały zainicjowane u nas na uczelni, no, mam nadzieję, że wpisują się już na stałe w kalendarz wydarzeń gitarowych w Polsce. I co jest dla nas bardzo istotne, stanowią też okazję do zetknięcia się z tym gatunkiem muzycznym dla osób, które nie są zawodowo z gitarą związane, czyli dla miłośników muzyki w ogóle w Krakowie.
Albo amatorów. No, każda edycja ma określony profil tematyczny. Tegoroczną ideą przewodnią jest muzyka gitarowa w Wiedniu pierwszej połowy XIX wieku. No więc jaka ta muzyka gitarowa w Wiedniu w owym czasie była, panie profesorze?
Wiedeń był stolicą gitary w tamtych latach, w tym sensie, że no, najważniejsi nasi gitarowi kompozytorzy tam się właśnie osiedlili, czy Mauro Giuliani, czy wszyscy artyści z jego otoczenia, do których też jest zaliczany Bobrowicz. Mówi się o tym, że był uczniem Giulianiego. Mówi się w tym sensie, że też nie ma twardych na to źródłowych dowodów. Ale kiedy zestawimy muzykę Bobrowicza z muzyką Giulianiego, widzimy mnóstwo podobieństw, podobne traktowanie instrumentu i właśnie ten taki pazur wirtuozowski, który dla wielkiego Włocha był charakterystyczny, jest to również u Bobrowicza. Więc Wiedeń to było miasto w tamtych latach, w którym w salonach muzycznych, no bo wtedy przecież tam głównie życie muzyczne się koncentrowało, gitara była instrumentem wiodącym. Wiemy, że był to instrument w dużej mierze bardziej popularnej części używany niż fortepian. No i trudno sobie wyobrazić Wiedeń tamtych czasów bez Schuberta. A Schubert, jak wiadomo, był posiadaczem gitary. Nie wiemy, czy grał na gitarze, zakładamy, że tak. ale tych gitarowych wątków w twórczości Schuberta jest bardzo dużo i postanowiliśmy się nimi troszkę bliżej zająć i w wymiarze badawczym, naukowym i w artystycznym, bo mamy i koncerty, i wykłady w naszym programie. Mam nadzieję, że te dwa elementy się będą uzupełniały i będą interesujące wszystkie wydarzenia dla Państwa.
Za chwilę poopowiadamy sobie jeszcze szczegółowiej o tymże programie, ale chciałam zapytać jeszcze o rozwój muzyki gitarowej w Krakowie właśnie, bo skoro powiedzieliśmy sobie o tym, że to Wiedeń był stolicą i takim wyjątkowym miejscem, gdzie gitara była znacząca bardziej niż fortepian, to jak to się plasowało w Krakowie?
Można powiedzieć, że ten złoty wiek gitary, jak o nim mówimy, czyli właśnie połowa XIX wieku, miał to do siebie, że Wiedeń czy też Paryż, bo ten Paryż był drugim ważnym ośrodkiem muzyki gitarowej, te ośrodki promieniowały na Europę i w Polsce też tacy gitarzyści jak Bobrowicz, Szczepanowski czy Chorecki jakby w tej orbicie się znajdowali. Potem, jeśli chodzi o gitarę, nastąpiła cisza, można powiedzieć. Ona została jako instrument koncertowy, salonowy, wyparta właśnie przez fortepian. I znalazła się w takiej niszy, w której była, no, można powiedzieć, do połowy XX wieku w pewnym sensie. Nie chciałbym tutaj zbyt obszernie opowiadać o historii gitary, bo być może nie mamy na to tyle miejsca antenowego, ale dlaczego o tym Krakowie wspomniałem? Kraków był jednym z najważniejszych, być może najważniejszym ośrodkiem takiego renesansu gitary w Polsce. W Krakowie powstał festiwal gitarowy, którego twórcą, którego sercem był Czesław Droździewicz. Był to wspaniały miłośnik, entuzjasta gitary, nauczyciel, gitarzysta, który właściwie z niczego stworzył jeden z ważniejszych festiwali gitarowych w Polsce. Myślę, że nie tylko w Polsce. A jego taką cechą szczególną było to, że Czesław Droździewicz przez przyjaźń ze znakomitymi gitarzystami, artystami z całego świata spowodował też, że oni tu przyjeżdżali w czasach jeszcze sprzed przełomu, w latach 80. Przyjeżdżali z powodów zupełnie nie, powiedziałbym, merkantylnych, tylko z powodu wielkiej pasji twórcy festiwalu i też publiczności krakowskiej. I to się powtarza we wszystkich relacjach, że to było coś wyjątkowego. Ja się osobiście o ten festiwal w pewnym sensie tylko otarłem, dlatego że znalazłem się w Krakowie, kiedy on już się kończył po śmierci Czesława Droździewicza. Ale wszyscy, którzy byli blisko tego festiwalu, wspominają go niezwykle ciepło. Zresztą mam nadzieję, że w trakcie tegorocznych Dni Bobrowicza będzie okazja też spotkać się z osobami, które ten festiwal współtworzyły. Chcemy nawiązywać do tej tradycji.
Mm-hmm. Czyli Kraków, można powiedzieć, jest takim polskim Wiedniem rozwoju muzyki gitarowej.
Również pod tym względem.
No dobrze, panie profesorze, to powiedzmy jeszcze, zanim przejdziemy do wątków programowych festiwalu, proszę powiedzieć, w jaki sposób sam Bobrowicz, który przecież urodził się w Krakowie, wpłynął na rozwój muzyki gitarowej?
No myślę, że Bobrowicz był gitarzystą, który łamał schematy w tym sensie, że komponował formy muzyczne, których nikt się nie odważył komponować przed nim. Nie tylko w Polsce zresztą. Wielkie formy wariacyjne, cykliczne kompozycje zbudowane na schemacie sonatowym, fantazje, niezwykle obszerne utwory porównywane z utworami Lista również. Polonezy koncertowe. No w każdym razie wielka odwaga taka, jeśli chodzi o właśnie formy muzyczne. No i łamanie barier, jeśli chodzi o ograniczenia techniczne instrumentu. To był niesłychanie odważny wirtuos. Nie wiem, jak grał, ale znamy relacje i znamy jego utwory i wydaje się, że musiał być to niezwykle sprawnie grający artysta. No i takie też mamy relacje jego słuchaczy, że robił wielkie wrażenie na publiczności. No, myślę, że to jest taki trochę dla nas taka poprzeczka, którą Dobrowicz postawił bardzo wysoko. Teraz mierzymy się z jego utworami. Zresztą posłuchamy ich również w trakcie naszej konferencji na koncercie sobotnim podczas recitalu Mateusza Kowalskiego. Więc myślę, że każdy, kto posłucha tej muzyki, usłyszy, że to jest gitara bez taryfy ulgowej, w tym sensie, że to jest literatura na najwyższym wirtuozowskim poziomie.
O Janie Bobrowiczu rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura wraz z profesorem Michałem Nociem, kierownikiem Katedry Gitary i Harfy. Tutaj na chwilę postawimy kropkę, ale do rozmowy wrócimy już za moment. Odpowiednia muzyka wprowadziła nas do tematu naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Kraków Kultura. Gościmy dziś, szanowni państwo, pana profesora Michała Nocia, kierownika Katedry Gitary i Harfy Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. I rozmawiamy o szóstych dniach Jana Nepomucena Bobrowicza, które już dziś się rozpoczną. Panie profesorze, co w programie?
Staraliśmy się, układając program, żeby był ciekawy pod każdym względem, to znaczy i artystycznie, koncertowo, ale też w takim wymiarze naukowym. Proszę się nie bać słowa naukowe, to będą niesłychanie ciekawe referaty. Mamy bardzo interesujących wykładowców, którzy opowiedzą o Bobrowiczu, ale też o Schubercie, stylu Brillant w muzyce gitarowej, ale znam naszych wykładowców z innych wystąpień. Wiem, że to będzie po prostu bardzo ciekawe.
No na przykład dzisiaj o godzinie 13 będzie już pierwszy wykład doktora Krzysztofa Cyrana, a o godzinie 14 z kolei doktor Miłosz Mączyński będzie mówił o gitarze w twórczości Schuberta.
Obaj panowie są pracownikami naszej katedry i gitarzystami, ale też bardzo wnikliwymi badaczami muzyki gitarowej. I ich referaty będą dotyczyły wprawdzie gitary i muzyki gitarowej, ale w takim szerszym kontekście trochę historycznym, a też w nawiązaniu do nowych efektów badań na temat i Bobrowicza, a także Schuberta, a właściwie wątkach gitarowych w twórczości Schuberta, zwłaszcza w wykładzie doktora Mączyńskiego te wątki się pojawią. Natomiast Krzysztof Komarnicki, który opowie nam o tym, co wiemy, a czego nie wiemy o Bobrowiczu.
A sporo niestety nie wiemy.
Co budzi naszą ciekawość. Wiem od Krzysztofa Komarnickiego, że dzisiaj mogą się zaskakujące wątki pojawić w jego wystąpieniu, dotyczące pewnie nowych hipotez biograficznych, jeśli chodzi o Bobrowicza. Pan doktor Komarnicki od lat zajmuje się postacią Jana Nepomucena Bobrowicza i chyba nikt w Polsce nie zebrał tyle informacji na jego temat. A wykłady pana Komarnickiego zawsze wzbudzają wielkie zainteresowanie i mają taką formę też, powiedzmy, dyskusji z publicznością. Bardzo się na ten wykład cieszę.
Dzisiaj o godzinie 15 tak będzie jest, miał tak miejsce. Później z kolei czeka nas koncert studentów, a następnie recital gitarowy.
Nasi studenci, gitarzyści z Akademii Muzycznej Pendereckiego w Krakowie, oczywiście studiują różne gatunki, różne dziedziny repertuarowe mają na warsztacie, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast wybraliśmy dzisiaj utwory, które właśnie epokowo, historycznie nawiązują do patrona i do tej naszej idei wiodącej, czyli do muzyki wiedeńskiej, również muzyki Schuberta. Wystąpią Lucja Nesfadbowa, Natalia Dańczura, Paulina Łaszczuk i Mateusz Wąż. I chyba to jest dobra okazja, żeby powiedzieć o tym, że na uczelni bardzo prężnie działa koło naukowe studentów i to jest coś, co osobiście mnie bardzo cieszy i bardzo buduje, kiedy widzę, że młodzi ludzie występują ze świetnymi inicjatywami, że są zaangażowani, że no, w przypadku tej konferencji również bardzo nam pomagają, jeśli chodzi o sprawy takie organizacyjne właśnie. No i myślę, że ich koncert również od muzycznej strony będzie bardzo, bardzo atrakcyjny. O 16:30 dzisiaj.
19 recital gitarowy. No i przechodzimy do soboty, bo dodajmy, że festiwal trwa 3 dni.
Trwa 3 dni. Program jest bardzo bogaty, tak nam się przynajmniej wydaje. Właściwie od godzin przedpołudniowych do wieczora coś się będzie działo. Wspomnę jeszcze tylko o tym, że dzisiejszy recital Carlo Marchione to jest też szczególne wydarzenie dla nas, ponieważ profesor Marchione, wybitny gitarzysta włoski, jest naszym profesorem wizytującym od początku tego roku akademickiego. No i nasi studenci mieli okazję zetknąć się z nim jako z znakomitym wykładowcą, a dzisiaj recital obejmujący bardzo ciekawe kompozycje od baroku po muzykę współczesną. I na ten koncert bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, nie tylko gitarzystów, nie tylko miłośników gitary, ale wszystkich melomanów. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Jutro zaczynamy od rana, od godziny 10:00 konferencją lutniczą. To też jest pewna premiera. Myślę, że nie tylko jeśli chodzi o Dni Bobrowicza, tylko w ogóle o krakowskie środowisko gitarowe. I jedna z niewielu takich propozycji również w skali Polski. Zaprosiliśmy właściwie wszystkich wiodących lutników budowniczych gitar, żeby przyjechali ze swoimi instrumentami do Krakowa. Instrumenty nie tylko będziemy mogli oglądać, tylko ich posłuchamy, ponieważ na każdym z tych instrumentów gitarzyści nasi z uczelni, nasi studenci będą prezentowali fragmenty utworów. Będzie to rodzaj takiego przeglądu, trochę maratonu, bo to rzeczywiście będzie całkiem spora liczba instrumentów i lutników. No ale usłyszymy te gitary w akcji, usłyszymy je na scenie sali kameralnej Akademii Muzycznej. No i każdy będzie mógł sobie wyrobić swój pogląd na temat tych instrumentów. A potem będzie okazja, żeby z lutnikami porozmawiać, a także w spokojnych warunkach wypróbować każdy z tych instrumentów.
Ta konferencja lutnicza rozpocznie się jutro o godzinie 10:00, potrwa do 14:00, no a później już nieco wiedzy, bo będą mieć miejsce wykłady od 15:00 się one rozpoczną.
Nasz profesor wizytujący Carlo Marchione o 15:00 opowie nam o aspektach aranżacji pieśni Schuberta na gitarę klasyczną. A takie aranżacje pojawiały się już w czasach Schuberta i oczywiście nie tylko gitarzyści aranżowali pieśni Schuberta. Znane są opracowania Franciszka Liszta i te opracowania Liszta stały się kanwą dla powstawania gitarowych wersji tych właśnie pieśni. O tym opowie Carlo Marchione. Następnie poprowadzi klasę mistrzowską ze studentami naszej uczelni, a o godzinie 19:00 recital gitarowy.
Mateusz Kowalski będzie prezentował.
Młody polski gitarzysta, bardzo utytułowany. Młody, jak wspomniałem, ale już jest wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym Chopina w Warszawie. Całkiem niedawno wydał płytę z utworami polskich twórców XIX-wiecznych, z muzyką gitarową, właśnie z Choreckim, Bobrowiczem, Szczepanowskim. Płyta została wydana przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, co jest też pewnym nowum. A ponieważ i pod względem repertuarowym i artystycznym program ten jest idealnie pasujący do naszej konferencji, zaprosiliśmy Mateusza Kowalskiego. Bardzo się cieszę, że dzisiaj przepraszam, że jutro dla nas zagra. Recital o 19 w sali kameralnej Akademii Muzycznej.
I w niedzielę też profesor Carlo Marchione będzie wykładał, będzie spotykał się z zainteresowanymi, z chętnymi i żądnymi wiedzy, bo od godziny 10, ale widzę, że spoglądając na program, że tutaj jest przerwa, bo właściwie cały dzień będzie on dostępny.
Chciałem też wspomnieć o tym, że zaprosiliśmy kilka ważnych u nas w kraju instytucji, które zaprezentują wystawy nut, instrumentów muzycznych, akcesoriów i będzie można w trakcie naszej konferencji również te wystawy zwiedzić. A ja sobie w ogóle wyobrażam, takie mam marzenie, ale liczę na to, że ono się spełni, że ten czas, kiedy będziemy na uczelni, będziemy uczestniczyli w wydarzeniach, również ten czas pomiędzy wydarzeniami, to będzie świetna okazja do spotkań, do rozmów kuluarowych. To są wszystko sytuacje, które dla naszego środowiska, dla muzyków są niesłychanie istotne, a myślę, że w ogóle dla nas wszystkich taki moment na rozmowę jest bardzo potrzebny.
To prawda. Zapraszamy w takim razie wszystkich zainteresowanych na wystawy, na koncerty, na spotkania, na wykłady, które organizowane są w ramach szóstych dni Jana Nepomucena Bobrowicza, organizowane oczywiście przez Akademię Muzyczną. Panie profesorze, koncert kameralny jeszcze w niedzielę o godzinie 19 będzie miał miejsce. To też ważne wydarzenie.
Tak jest. Koncert odbędzie się w Auli Florianka i będzie zwieńczeniem tych naszych trwających 3 dni spotkań z muzyką gitarową. Jestem wielkim miłośnikiem muzyki kameralnej w każdym wydaniu, a tutaj i wykonawcy, i program myślę, że są gwarancją, że będzie to koncert bardzo atrakcyjny.
Kto wystąpi i co usłyszymy?
Usłyszymy dwa utwory, tylko dwa i aż dwa, bo jeden z nich to jest utwór, jedyny zachowany utwór z udziałem gitary, który wyszedł spod pióra Franciszka Schuberta. Będzie to kwartet oparty na triu Wenzla Matiejki, gitarzysty związanego z Wiedniem. Do tego tria Schubert napisał partię wiolonczeli. I utwór jest wyjątkowej urody. Pierwszy raz w Krakowie będzie wykonywany na instrumentach historycznych, właśnie na kopiach instrumentów z epoki. I to jest coś specjalnego. Na gitarze romantycznej zagra Miłosz Mączyński, a towarzyszyć mu będą Dominika Staszkiewicz, Anna Wieczorek i Katarzyna Cichoń. To będzie pierwsza część koncertu. Natomiast w drugiej usłyszymy kompletny cykl pieśni Piękna Młynarka Schuberta, w opracowaniu na głos i gitarę. To też nie będzie taka gitara, jaką powszechnie w tej chwili możemy na koncertach usłyszeć. Będzie to instrument z pierwszej połowy XX wieku, z pracowni Hermana Hausera, czyli legendarnego lutnika, który stał się sławny przez to, że Andres Segovia przez wiele lat grał na jego gitarach. Wystąpią Martin Mitterutzner, tenor, i Martin Wesel, gitarzysta. Panowie są z Austrii i niedawno nagrali, zresztą w Polsce, płytę z kompletem pieśni z cyklu Piękna Młynarka. I ja jestem pod wielkim wrażeniem i urody głosu pana Mitterutznera, i mistrzostwa pana Martina Weseli, który mu akompaniuje na gitarze. To są opracowania partii fortepianowej, ale można powiedzieć, że jest to niezwykle gitarowa muzyka, wspaniale się sprawdza właśnie w takiej obsadzie.
Dodajmy, że na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny.
Tak jest i tylko chciałem zachęcić Państwa, żeby z pewnym wyprzedzeniem przychodzić do Florianki czy do sali kameralnej, bo spodziewamy się dużego zainteresowania.
Profesor Michał Noć, kierownik Katedry Gitary i Harfy Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego, jest dziś gościem Radia Kraków Kultura. Do rozmowy wrócimy już za chwilę. Profesor Michał Noć, kierownik Katedry Gitary i Harfy Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, jest dziś gościem Radia Kraków Kultura i rozmawiamy dziś, szanowni państwo, o rozpoczynających się już dziś szóstych dniach Jana Nepomucena Bobrowicza, które organizowane oczywiście są w krakowskiej uczelni. Panie profesorze, Jan Nepomucen Bobrowicz był bez wątpienia jedną chyba z czołowych postaci polskiego romantyzmu. Przybliżmy więc jego postać, no tym bardziej, że przecież urodził się w Krakowie, bo mam wrażenie, że on po pierwsze jest nie do końca wszystkim znany, bo rozmawiając nawet dzisiaj z kolegami z pracy, to nie wszystkim to nazwisko coś mówiło, a po drugie sporo też rzeczy z jego życia, z jego historii, z jego twórczości nie zostało zapisanych na kartach historii, więc spróbujmy odświeżyć jego postać.
No, Bobrowicz, o tym rzeczywiście mało kto wie, napisał bardzo wiele utworów. Wydanych zostało 40 utworów gitarowych, ale wiele wskazuje na to, że jest to tylko część tych dzieł, które wyszły spod jego pióra. Komponował formy taneczne, uważane zresztą za mistrza tej formy, czyli marsze, walce, polonezy, mazurki, sycyliany. Utwory, które najbardziej są znane i chyba najczęściej wykonywane w tej chwili, są to cykle wariacyjne. Ostatnio jeden z moich studentów wykonywał wariację na temat pieśni ukraińskiej i to kolejna zagadka. Nawet z przyjaciółmi Ukraińcami się próbowałem kontaktować, muzykami, pytając, skąd ten temat. Nie wiemy, skąd ten temat. Bobrowicz go widać w swoich czasach znał i na tyle cenił, że wykorzystał jako temat do wariacji. Tych wariacji powstało więcej, ale znamy również polonezy koncertowe i inne utwory o charakterze potpourri, wiązanki tematów operowych. To jest bogata i niezwykle barwna twórczość, która nawet w środowisku gitarowym nie była zbytnio znana. Mówię w czasie przeszłym, bo to się dzięki nowym nagraniom, dzięki nowym wykonaniom pomału zmienia.
Wielki polonez chyba stawia Jana Bobrowicza w rzędzie pierwszych kompozytorów epoki, nie tylko tych polskich, ale też nie tylko gitarzystów. Jest to poemat taneczny, polonez heroiczny. Czy to dzieło można nazwać arcydziełem?
Tak sądzę, tak uważam. Jest to utwór, który stawia niesłychanie wysokie wymagania przed wykonawcą. Do tego stopnia, że niewielu artystów po ten utwór sięga. Myślę z tego powodu, że jest to, no powiedzmy, ekstremalnie wymagający utwór, ale rzeczywiście wyjątkowo, wyjątkowo piękny i napisany z rozmachem, który nie jest częsty w literaturze gitarowej, w której bardzo często kompozytorzy sięgają do formy miniatury. Duże formy cykliczne nie są aż tak częste, a to jest utwór, który no, rzeczywiście bez żadnych kompleksów możemy porównywać z wielką literaturą fortepianową na przykład.
Panie profesorze, Krzysztof Komarnicki na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina pisze, że Bobrowicz tak dalece rozwinął fakturę instrumentu, że dopiero w drugiej połowie XIX wieku muzyka gitarowa przekroczyła wytyczone przez polskiego twórcę granice, czyli on wyznaczał tak naprawdę trendy, on wyznaczał tutaj, stawiał te pierwsze kroki i pokazywał swój talent, który co, wówczas był niedoceniany?
No wydaje się, że trochę tak, jak pani redaktor powiedziała. Jego talent jest odkrywany, myślę, w pełni dopiero w tej chwili. Znamy relacje z koncertów, które w najwyższych tonach opiewają, chwalą te właśnie artystyczne walory gry Bobrowicza. Natomiast wydaje się, że nie był do końca spełnionym artystą. Oczywiście, że no, pewnie nie pozwoliły na to czasy, burzliwe jego emigracja. Myślę, że był to talent, który zasługiwał na większe uznanie i być może naszą w tej chwili rolą, naszym zadaniem jest, żeby tego artystę przybliżać naszej publiczności.
Miał smutne życie.
Miał życie, które jak sądzę mogło, nie mogło, tylko było udziałem wielu Polaków, którzy z powodów politycznych, z powodów burzliwych wydarzeń historycznych musieli emigrować z Polski, kiedy znalazł się już w Niemczech, bo tam właśnie emigrował, podjął działalność wydawniczą, która była wprawdzie bardzo bogata i myślę, że cieszyła się powodzeniem, jednak ze względów finansowych, życiowych wydawnictwo, które Bobrowicz prowadził, niestety zbankrutowało i można powiedzieć, że zmarł w zapomnieniu. Pochowano go w Dreźnie, ale grób nie istnieje, nie zachował się. Natomiast z całą pewnością był to niespokojny duch i człowiek, który próbował na wielu polach się realizować. Wydaje się, że pole muzyczne, koncertowe od pewnego momentu zeszło na plan dalszy. Oczywiście skończył działalność w momencie koncertową, w momencie rozpoczęcia działalności wydawniczej.
Też ze względów finansowych, prawda? Bo on w Lipsku, z tego co udało mi się to czytać, to w Lipsku też udzielał korepetycji, ale zauważył w pewnym momencie, że gitara przestała być popularna, że fortepian tutaj zaczynał grać pierwsze skrzypce i dlatego zrezygnował z zawodu muzyka, między innymi oczywiście.
Tak, no być może nie było to już możliwe, pogodzenie tych różnych pól działalności. No tak się te losy układają. Ja myślę, że jest jeszcze wiele kart, które będą odkrywane i przez muzykologów, i przez historyków w życiorysie Bobrowicza. Ciekawostką jest fakt, że prawdopodobnie Bobrowicz urodził się w budynku, na którego miejscu stoi obecnie budynek Akademii Muzycznej w Krakowie przy ulicy Świętego Tomasza 43. Tam urodził się Bobrowicz, no więc i nawet musieliśmy go uczyć.
Mało tego, bo do 1831 mieszkał z rodzicami w domu przy ulicy Mikołajskiej 32, która swoją drogą występuje w różnych źródłach jako plac Świętego Mikołaja. No i właśnie stąd ten punkt wspólny z Akademią Muzyczną, bo na tym miejscu stoi budynek należący do krakowskiej uczelni.
Tak jest. Ja wspomniałem o tym, że Bobrowicz jest postacią na pół legendarną i myślę, że to też nie jest przypadek, że rzeczywiście bogate, fascynujące osobowości obrastają w te legendy. Jedną z nich w przypadku Bobrowicza jest to, że był adiutantem Józefa Bema. Nie ma na to dokumentów, ale skądś ta historia rzeczywiście się wzięła i być może jeszcze przed nami odkrycia, jeśli chodzi o życiorys Bobrowicza.
Być może dowiemy się tego choćby z dzisiejszego wykładu poświęconego właśnie jego życiu i twórczości. Ale czy wiadomym jest, dlaczego wybrał gitarę jako instrument główny?
Można domniemywać, można spekulować, że był to instrument, który wśród zamożniejszych, szlacheckich rodzin w Polsce był bardzo popularny. Te wątki się pojawiają i w Panu Tadeuszu, i w innych, i w Zemście Fredry. Te gitary były w polskich domach. I pierwsza polska szkoła na gitarę, napisana przez pana Truskoleskiego w początkach XIX wieku, w 1812 roku, była jedną z pierwszych szkół gitarowych w Europie w ogóle. Bo to jest szkoła, która w bardzo taki profesjonalny sposób przedstawia tajniki gry na gitarze, a jednocześnie w literackiej formie zachęca adeptów gitary do nauki gry na tym instrumencie. A jednym z takich argumentów jest to, że gitara pięknie się łączy ze śpiewem. i że można ją wszędzie ze sobą zabrać. To był bardzo praktyczny powód, żeby tę gitarę ze sobą
mieć. Jakże iście ważny.
Tak jest. Więc myślę, że wybór gitary jako tego właśnie wiodącego instrumentu był w pewnym sensie naturalny. Gitara była instrumentem tak popularnym, że trudno chyba nam sobie w tej chwili wyobrazić, że rzeczywiście była w owych czasach częściej spotykana, częściej używana niż fortepian. Wiedeński budowniczy gitar z połowy XIX wieku, to kolejny wątek, który łączy się z tematem naszej konferencji. Johann Stauffer stworzył instrument, który nazywał się arpeggione. Dla wielu z Państwa na pewno jest to znany instrument, a przede wszystkim cudowna sonata arpeggione, sonata a-moll Schuberta, która powstała na ten instrument. No, jest jednym z kanonicznych utworów Schuberta. Stauffer budował gitary i zbudował instrument, który nazywał się Bogengitarre, czyli gitara grana, na której grano smyczkiem. I Schubert na tyle się zakochał w tym instrumencie, że stworzył tę wspaniałą sonatę. Mówi o tym dlatego, że Stauffer czy inni budowniczowie gitar w Wiedniu w tamtym czasie, to była jakaś elita lutników. Te instrumenty były znane w całej Europie.
A co się stało później z tą popularnością gitary, o której pan opowiada, panie profesorze? Bo życie Bobrowicza pokazuje niestety schyłek tejże popularności.
No, jest wiele opracowań na ten temat. Muzykologowie analizują tę kwestię. Ja myślę, że jest to efekt przemian kulturowych w dużej mierze. No i rosnącej popularności fortepianu jako instrumentu koncertowego o większym wolumenie niż gitara. W miarę powiększania się publiczności sal koncertowych były też potrzebne instrumenty o większej sile dźwięku. Gitara ze swoim charakterem brzmieniowym, intymnym, delikatnym, no tutaj rzeczywiście nie mogła konkurować z fortepianem w tych koncertowych sytuacjach. Myślę że też, że kwestia literatury tutaj była istotnym dosyć punktem, dlatego że wielcy kompozytorzy tamtych czasów z jakichś powodów nie sięgali po gitarę tak często, jakbyśmy tego chcieli. A gitarowi kompozytorzy być może nie mieli tyle sił przebicia, żeby zaistnieć równoprawnie w salach koncertowych późnego romantyzmu.
A w którym momencie zaczęło się to zmieniać? W którym momencie możemy mówić o renesansie muzyki gitarowej? No bo patrząc choćby na twórczość Bobrowicza, mam wrażenie, że to jest teraz właśnie jego czas, że ta twórczość jest doceniana przez współczesnych artystów i bardzo często wykorzystywana podczas koncertów.
Ja myślę, że to się zaczęło zmieniać w pierwszej połowie XX wieku. Łączy się to z powstaniem gitary klasycznej w takim kształcie, w jakim ją znamy w chwili obecnej. Lutnicy hiszpańscy, którzy współpracowali z takimi gitarzystami jak Tarrega, jak Llobet, wypracowali taki kształt instrumentu, który pozwalał na bardzo generowanie nośnego dźwięku, który wypełniał sale koncertowe. Oczywiście nie można zapomnieć o działalności takich artystów jak André Segovia, który przez przyjaźń z wybitnymi twórcami przyczynił się do tego, że nasza literatura gitarowa powiększyła się znacząco. I tym samym gitarzyści udowodnili, że ich powrót na salę koncertową jest uprawniony. I to jest jakby jeden wątek. A drugi myślę, że przypomnieliśmy sobie o gitarze w tym XX wieku, jak piękny to jest instrument i bardzo prężne jest środowisko gitarowe. To są, moglibyśmy się cofnąć do lat 60., 70., kiedy w wielu krajach ten renesans pomału następował. W Polsce pierwsza klasa gitary na uczelni muzycznej powstała w Łodzi. Następnie festiwale w Łodzi, w Cieszynie, w Krakowie właśnie, potem w Gdańsku, w Tychach. I myślę, że to jest pewien proces, który no, bardzo się dynamicznie rozwija. W tej chwili no, cieszy nas to, że coraz więcej osób na coraz lepszym poziomie gitarę gra na gitarze, studiuje gitarę i też cieszy nas to, że w salach koncertowych nie tylko dla gitarzystów gramy i nie tylko gitara, publiczność interesuje się tym repertuarem.
Jest się z czego cieszyć. Można byłoby tak to podsumować. Panie profesorze, proszę wybaczyć, być może to jest naiwne pytanie, ale co gitara ma w sobie, czego nie mają inne instrumenty? Oprócz oczywiście tego pragmatycznego wątku, o którym sobie powiedzieliśmy, że jest to instrument, który można zawsze wszędzie ze sobą zabrać.
No cóż, ja jestem gitarzystą i mam bardzo osobisty stosunek do gitary. Ja myślę, że to, co jest urzekające w gitarze, to jest bogactwo jej barw, które z gitary wydobyć można być może łatwiej, może nie łatwiej, ale jest to bardziej bezpośrednie niż w przypadku instrumentów, gdzie kontakt dłoni, muzyka jest zapośredniczony ze źródłem dźwięku, że mamy struny, ale między struną a palcami grającego jest jeszcze jakieś medium, tak jak klawisze czy smyczek. Z całym wielkim szacunkiem dla artystów innych specjalności, przecież wiemy, że to nie instrument tutaj jest decydujący, tylko osobowość artystyczna. Ale jeśli mówimy o dźwięku, to ten dźwięk rzeczywiście rodzi się pod palcami grającego na gitarze. Także jest to niesłychanie czułe medium dla muzyki. I być może to jest właśnie taką najbardziej urzekającą cechą gitary.
Do poszukiwania takich urzekających cech gitary zachęcał dziś nasz dzisiejszy gość Radia Kraków Kultura, pan profesor Michał Noć, kierownik Katedry Gitary i Harfy Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, oraz zachęcał do wzięcia udziału w rozpoczynających się dzisiaj 6 dniach Jana Nepomucena Bobrowicza. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję i serdecznie zapraszam na wszystkie wydarzenia. Na stronach uczelni można znaleźć pełną informację na temat wszystkich naszych i koncertów, i wykładów. Także do zobaczenia w trakcie Dni Bobrowicza na uczelni. Serdecznie zapraszam jeszcze raz.